Rozpoczynamy serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.
W czwartek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tradycyjnym elementem obchodów tego święta Eucharystii są procesje wiernych ulicami miejscowości.
W tym roku odbyły się one m.in. w Krakowie i Poznaniu, a w wielu innych miejscowościach ze względu na pandemię uroczystości były skromne i odbywały się w pobliżu kościołów bądź wewnątrz nich.
W Poznaniu głównej uroczystości Bożego Ciała przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański.
W homilii na placu przed katedrą przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślał, że Eucharystia jest środkiem zaradczym na samotność.
Eucharystia wyprowadza człowieka z samotności, bo daje mu udział w miłości łączącej nas z Bogiem i między sobą. W Eucharystii została pokonana samotność człowieka wszystkich czasów. Sakrament ten jest obecnością Boga pośród Jego ludu. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
W Krakowie podczas uroczystości ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o historycznej więzi narodu polskiego z chrześcijaństwem.
Metropolita krakowski wskazywał też na, że fundamentem duchowej jedności i trwałości narodu jest biologiczna ciągłość i siła.
Na silnym fundamencie ciągłości biologicznej buduje się moc kulturowa narodu, jego duch, jego przywiązanie do trwałych wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To one decydują o jego duchowej tożsamości i to one powinny być bronione za wszelką cenę, także jeśli trzeba za cenę przelanej krwi i oddanego ojczyźnie z całą świadomością własnego życia.
Z kolei ksiądz biskup Andrzej Przybylski na Jasnej Górze przypomniał, że Najświętszy Sakrament jest największym skarbem każdego kościoła, a najskuteczniejszą modlitwą msza święta. Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej podkreślał też, że Kościół musi opierać się na Jezusie.
Możecie robić akcje, eventy, możecie mieć mnóstwo nowych programów duszpasterskich, ewangelizacji. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Bo co zrobić, żeby rozpalić żarliwość chrześcijan, żeby nie wygaśli, nie zobojętnieli? Można to tylko zrobić w ogniu, który jest w Eucharystii.
Uroczystość Bożego Ciała jest okazją do publicznego wyznania wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddania Mu czci, podziękowania za łaski, a także przebłagania za zniewagi.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła udział w czwartek w pierwszym forum parlamentarnym Trójmorza. Spotkanie odbyło się w trybie online. W dyskusji wzięli udział szefowie parlamentów państw zaangażowanych w projekt.
Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Dziś to jeden z najbardziej ambitnych projektów geopolitycznych naszych czasów, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Szefowa Niższej Izby Polskiego Parlamentu zachęcała swoich kolegów z innych krajów do wspólnych działań na rzecz promocji tej inicjatywy.
Aktywność parlamentarzystów, przejawiająca się w różnorodnych formach współpracy, jest znacznie bardziej elastyczna niż klasyczna dyplomacja rządowa, dzięki czemu może stać się bardzo cennym narzędziem promocji Trójmorza zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Właśnie dlatego chciałam bardzo serdecznie zachęcić Państwa do wspólnych parlamentarnych działań na rzecz budowania widoczności tej inicjatywy. Powinniśmy wesprzeć nasze rządy konkretnymi działaniami, pokazując, że Trójmorze nadal się rozwija i obejmuje coraz to nowsze dziedziny życia.
Elżbieta Witek zaproponowała też konkretne działania, m.in. rozmowy w ramach komisji parlamentarnych. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych planuje takie spotkanie online na początku września. Prowadzona jest także dyskusja na temat utworzenia sekretariatu Trójmorza.
Polityczno-gospodarcza inicjatywa skupia 12 państw unijnych położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Celem Trójmorza jest promowanie dialogu oraz współpracy gospodarczej na rzecz rozwoju infrastruktury w regionie w sferze produkcji energii, transportu oraz usług cyfrowych.
Trójmorzem są zainteresowani także partnerzy zewnętrzni, m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Grecja, Finlandia, Wielka Brytania oraz Cypr.
Ekonomiści podkreślają, że nasza gospodarka odbija się po kryzysie. Wskazywać na to mogą dane płynące z rynku i nastroje przedsiębiorców oraz menadżerów.
Indeks PMI dla przemysłu ustanowił nowy rekord. W maju wzrósł on do 57,2 punkta z 53,7 punkta w kwietniu.
Dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista, nie ukrywa zadowolenia, że odbicie nastąpiło tak szybko i na tak mocną skalę.
Ekspert ma nadzieję, że przełoży się to na wzrost pensji i możliwość inwestycji, które są kluczowe dla rozwoju gospodarki.
Miejmy nadzieję, że oba te elementy, to znaczy wzrost pensji i inwestycje, będą rozpędzały polską gospodarkę, tak abyśmy ten okres pandemii jak najszybciej odrobili i zaczęli wspinać się ponad ten poziom, jaki osiągnęliśmy przed pandemią. Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, już udało nam się w dużym stopniu zachować miejsca pracy na tle Unii Europejskiej. Wypadamy tutaj świetnie, wypadamy też doskonale, jeśli chodzi o właśnie wskaźniki wzrostu gospodarczego, to znaczy ten spadek czasu pandemii był jednym z najmniejszych ze wszystkich krajów unijnych.
Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce jest najniższe bezrobocie rejestrowane wśród krajów Unii Europejskiej.
W kwietniu wyniosło 3,1%. Średnia dla całej wspólnoty to 7,3%. Eurostat szacuje, że ponad 15 milionów 380 tysięcy mężczyzn i kobiet w Unii pozostawało bez pracy.
Umowa o współpracy programowej podpisana przez Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15 jest korzystna dla obu sił, podkreślają politolodzy.
Profesor Mieczysław Ryba zwraca uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość szuka partnera. Partia Jarosława Kaczyńskiego zabezpieczy się w ten sposób na wypadek buntu jednego z koalicjantów.
Z kolei Kukiz 15 chce zrealizować swoje projekty polityczne. W ostatnich wyborach Paweł Kukiz wraz ze swoimi politykami wszedł do Sejmu z list PSL-u.
Współpraca jednak nie potrwała długo. Ludowcy byli jednak dalej od Kukiz 15 niż Prawo i Sprawiedliwość, zauważył politolog.
PSL nazywany był przez Kukiza partią całkowicie establishmentową, wręcz przestępczą, jak mówił. W związku z czym przyjście do PiS-u niczego mu tu już nie ujmuje, bo to już nie w tym sensie. Natomiast on może wrócić do świadomości społecznej, jeśli mu się coś uda zrealizować z jego programu, bo te hasła już przestały mieć jakieś znaczenie, ponieważ tyle razy były wypowiadane. W momencie, kiedy on się połączył z PSL-em, no to już w ogóle to nie miało sensu. A jeśli by mu się rzeczywiście coś udało zrealizować, no to mógłby do przyszłych wyborów iść z flagą, no załatwiłem to, a to.
Paweł Kukiz zaznacza, że jest to umowa programowa, a nie koalicyjna. Kukiz 15 chce współpracować w zakresie realizacji programu ze Zjednoczoną Prawicą.
Szczegóły porozumienia między PiS a Kukiz 15 mamy poznać w najbliższym czasie. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie liderów.
W dalszym ciągu w sondażach prowadzi Zjednoczona Prawica. Chęć oddania głosu na koalicję rządzącą zadeklarowało 35% badanych. Tak wynika z badania Social Changes na zlecenie portalu W Polityce.
Na Polskę 2050 chce głosować 27% respondentów. Koalicja Obywatelska cieszy się 15% poparciem. Do Sejmu swoich przedstawicieli wprowadziliby jeszcze Lewica i Konfederacja.
Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL i Kukiz 15. Poparcie dla ruchu Pawła Kukiza oscyluje na poziomie 3%.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kompleksową reformę przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Projekt ustawy zawierający blisko 400 artykułów jest owocem kilkuletniej pracy ekspertów, w tym sędziów rodzinnych oraz osób zajmujących się resocjalizacją.
Reforma ma na celu przede wszystkim, aby najcięższe przypadki młodocianych przestępców izolować oraz wzmocnić skuteczność resocjalizacji. Założenia zmian na konferencji przedstawił wiceminister sprawiedliwości Michał Michał Woś.
Nowe narzędzia otrzymają m.in. dyrektor Zakładu Poprawczego oraz Sąd Rodzinny.
Chcemy wprowadzić obowiązek dozoru kuratora. Sąd Rodzinny będzie decydował o tym, jeżeli ktoś opuszcza mury Zakładu Poprawczego, o tym, czy taka osoba, czy jej resocjalizacja już się powiodła, czy jeszcze nie, czy czasem nie jest potrzebny taki bieżący nadzór państwa nad taką osobą. Stąd obowiązek kuratora po to, żeby państwo wiedziało, co się z tą osobą dzieje już po wyjściu z Zakładu Poprawczego, ale też, żeby, no, można powiedzieć, ten kurator pracował, współpracował z tą osobą po to, żeby dalej ją prowadzić, być może jakieś terapie proponować w ramach tych wszystkich obowiązków i możliwości, które przewiduje i nowa ustawa o resocjalizacji nieletnich, ale też ustawa o kuratorach sądowych.
Resort proponuje też, by w przypadku najcięższych przestępstw był obowiązek umieszczania tych osób w zakładach poprawczych. Tylko w kilku wyjątkowych sytuacjach sąd będzie mógł zdecydować inaczej.
Sędzia będzie miał też możliwość bieżącej oceny procesu resocjalizacji. Jeżeli są zagrożenia, a osoba nie rokuje, będzie mógł pobyt w zakładzie poprawczym przedłużyć do 24 roku życia. Na mocy ustawy mają powstać też okręgowe ośrodki wychowawcze.
Reforma ustanawia też dolną granicę 10 lat stawania przed sądem dzieci.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.